Dobry, pani Jadwigo.
Dzień dobry. Herbatki gorącej wypiję. Stojąc na tych przystankach, to zmarsz człowiek, co?
Troszeczkę zmarsz.
Tak.
Jadźka Supraszlanka. Część druga. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Miałam koleżankę Niemkę. Nazywała się Cygenhan, Gerda. Razem uczyliśmy się w jednej szkole. Przed wojną skończyłam 2 klasy podstawówki i przeszłam do 3. Ona właśnie wtedy z wszystkimi Niemcami wyjechali i trzeba trafu. Byli najpierw Sowieci, potem tutaj kilka lat była okupacja niemiecka na naszych terenach. Jej jakiś tam kuzyn miał piekarnię i ta piekarnia sprzedawała chleb na kartki. Potem już nie, ale jakiś czas był na kartki. I ja z koleżanką poszłam po chleb. W sklepie stoimy, otwierają się drzwi. My patrzymy, Gerda wchodzi. A ona przyjechała tutaj odwiedzić. My to takie, no dziewczynki jeszcze, skromnie ubrane i wszystko. A to wchodzi damulka z ondulacją na głowie, ubrana jak laleczka. Ja na Talę spojrzałam, Tala na mnie. Ty, to Gerda. A ona mówi, no, ona nie odzywa się, my nie odzywamy się. A ja myślę, a co mi tam? I ja mówię, o Gerda, dawno ciebie nie wiedzieliśmy, ale ty ładnie wyglądasz. No, ona z takim poniżeniem na nas spojrzała i po niemiecku tam coś tam zabalbotała. Piekarz nic nie odpowiedział, my też nic, bo nie rozumiemy, co ona. Z nim coś tam zagadała i zabrała się i poszła. Ja przychodzę do domu, a mama troszkę umiała po niemiecku. Dawniejsi ludzie, to jak mając tych sąsiadów Niemców, to trochę rozumieli. A ja mówię, mamo, wie mama, ona powiedziała coś szwajne i to tam powtórzyłam jakieś tam słowa, nie? A mama mówi, odrańnie dziewczyna. Ona powiedziała, zamknij gębę, polsko świnio. Wyobraża pani sobie? Koleżanka ze szkolnej ławki. Boże święty, my stalo złe takie, no ale no, trudno, było minęło. Normalna dziewczyna i bardzo miła ta Gerda była. Ja wiem, Niemcy i dobrzy, i tacy, i siacy, ale właśnie ta zadra między Gerdą a mną pozostała we mnie do dziś. O, to. Widzi pani? 500 Niemcy zezwolili. I tylko do Bożego Narodzenia kierownikiem tej szkoły była nauczycielka supraska pani Stanisława Rećko. No i tam jeszcze inni uczyli. Ale to było bez historii, bez geografii. Świadectwo szkolne, Kwasiborska Jadwiga, urodzona 11 lutego, 31 rok w Supraślu, religii rzymskokatolickiej, uczeń oddziału 5, otrzymuje na pierwszy okres roku szkolnego 41-42 stopnie następujące. Nauki religii bardzo dobry, język polski dostateczny, przyrody żywej dostateczny, rachunków z geometrią dostateczny, rysunków dobry, robót ręcznych dobry, śpiewu bardzo dobry, ćwiczeń cielesnych bardzo dobry. O. Opiekun oddziału ksiądz Dorabiało i ksiądz Ploski. Supra z dnia 13 grudnia 41 rok. W linię, normalna kartka taka, papieru napisana. I wątpię, czy ktoś w Supraślu ma takie coś. Ale tego to, żeby nie zniszczyli. Tak to, kochanie, wygląda. Ja to kochałam po prostu. Ja wiem, to się działo we mnie. sprzed wojny była taka jakaś akademia i nawet starościna zachwycała się. Ja śpiewałam o warszawskiej przekupce. Moja mama miała też takiego samego bakcyla. I jak była okupacja, to mama mówi tak: wiecie co, dzieci, dawajcie, my zrobimy przedstawienie. Żyd w beczce, a drugie historia sierotki Marysi. Ale mówi, jak Niemcy dowiedzą się. A tatko mówi: dobra, ja pójdę z Maksem, porozmawiam, może da się. A on był Ślązakiem, żandarmem i umiał po polsku. I tatko mój poszedł i mówi jemu wszystko. A on mówi: a co tam, dzieci, tylko za dużo nie hałasujcie. Ja sam przyjdę, popatrzę. Ten Niemiec tak. No i mama z nami zaczęła, tu moje otoczenie, robić próby. Mama sama scenariusz napisała, sierotka Marysia, a ten drugi to miała tą książeczkę. No i tak przez 3 tygodnie my chodzili i do nas przychodzili i tak uczyli się. No i w końcu nauczyli się. A u sąsiada niedaleko była taka ćwiartka domu pusta. Zagracona, zaśmiecona, ale my tam to wszystko sprzątnęli elegancko, naznosili krzesel, tatko mój pomógł zrobić scenę, mama tam z jakichś prześcieradeł zrobiła kurtynę. I to, pamiętam, było w czerwcu. Prawda? Przyszedł ten Max. A my zrobili bilety i po parę fenigów każdy wchodził. Wie pani co, że my 4 razy powtarzali. Ludzie z drugiego końca miasteczka przychodzili. Max ryczał ze śmiechu na tej sali, a potem, wie pani, jak wychodził, to jeszcze wyjął i rzucił ileś tamtych marek. Potem jak policzyli, to on jeden więcej dał, jak wszyscy ludzie. Żulik! Można było jakoś sobie żyć pięknie. No a my potem, co zrobić z tymi pieniędzmi? Robimy sobie bal. Mama moja na wiosnę pokupywała jajek i tego, i tamtego, i z ciocio. Upiekli nam jakieś tam ciasta, porobili kwasy dobre i kiełbasy i zrobili mi bal. O, jest też zdjęcie. U nas w ogrodzie, to moja mama wszystko przyszykowała dla nas. Tu ona stole, to wygląda bardzo ładnie. Tu nawet i karafka stoi, widzę, w niedobrze. Może herbaty mama nalała dla nas. I kielichy stoją. Tu z brzegu to siedzi Dorka Szamretow, Mirka Normantowiczów, ta duża to Irka Garstkowa. Po środku to Stacho Ablażewicz, co teraz jest księdzem, grał tego Żyda w beczce. A tutaj to ja, koło niego. No tu moja siostra, ona nie brała udziału w przedstawieniu, tylko wszystko nam pomagała. Stasia Szemreta, siostra Dorki. Co to w ich domu te przedstawienie było? Cukierków to nie było, bo wtedy w ogóle cukierków nie było. Tylko ciocia to umiała jakieś takie robić masło i jakieś jeszcze składniki i to wyglądały jakby czekoladki, bo czekolady tam nie było i kakao nie było. Wiem, może wlała trochę kawy żytniej, żeby to tak wyglądało. No i oczywiście sacharyna, bo cukier to też był na pokaz. Ale jeszcze pieniędzy zostali. Co zrobimy z tymi pieniędzmi? Jedna mówi: podzielić się, drugi to, trzeci to. A ten, co księdzem miał być, mówi tak: wiecie co? Zobaczcie, ksiądz mówi, że już bez przerwy mszę odprawia, bo już 4 tydzień dzień w dzień leje deszcz i ludzi nie mogą zebrać zboża. Damy na mszę święte, żeby Pan Bóg pozamykał te klapy, żeby pogoda była. No i my tak. No i ja tym swoim kolegą, co księdzem potem został. Zanieśliśmy. No, ksiądz nie chciał początkowo brać. Pośmiał się. No, ale my twardo. Wziął te pieniądze, ogłosił w niedzielę. że to dzieci i będzie msza święta. Wierzy pani, że na trzeci dzień koniec, było po deszczach. A co ty tu nagotowało?
Co nagotowało?
O, ale najem się co co ja by zrobiła bez tego mego Marcina? Wszystko nagotuje, poda. Marcin krzyczy, że ja jem mniej jak nasz sobaka. A nie mówię, nie dziwo, że mama głowa kręci się, bo też to tak mało je. Jem tyle, ile mogę. I tak sama gruba jeszcze będę napychać się. Imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. No, mogę mieć. Musiałam sadzić las aż za siedlaka, tam za rzeką, daleko. To wszystko dzieci 13-letnie, bo 14-letnie już musieli chodzić, uczyć się, pracować w fabryce. Być tkaczem, przątko. Niemcy brali. Ja poszłam raz, drugi, a potem tatko mój porozmawiał z tym majstrem i mówił, czy on nie może mnie do ogrodu wziąć do pracy. Bo tatko był ogrodnikiem u nich. A on mówi, no dobra. I już pracowałam w ogrodzie. Też dostałam od Niemca po karku. Było gorąco, ja przy inspektach tam sadziłam. W końcu przyłożyłam się i zdrzemnęłam, a on zobaczył, przyszedł jak świstnął po plecach, to aż łuk poszedł. Ale widział ten drugi, sam główny, to dał jemu ile wlazło, potem już nie przychodził do mnie. Ludzie to bardzo przeżywali, bo ludzie byli zżyci z nimi. Z każdym jednym, Żydem, sąsiadem, sklepikarzem. I początkowo jak mówili, że w Białymstoku, że to getta, że tam zwożą, po prostu nie do wiary było. Mój ojciec, o, mówi, dobrze, że uciekli do partyzantki, do lasu. Sporo ich, tak jak mój tata opowiadał. A tamej mówi, może jakoś przetrwają tę wojnę. Bo wszyscy wiedzieli, że tak być nie może, że tu coś musi być, nie? I jak zaczęli ich wywozić, to wie pani, pamiętam, w ogrodzie pracowałam. Siostra moja cioteczna mówi, wy wiecie, Żydów wywożą, gdzie? Chodźcie, zobaczcie, my wylecieli na rynek. No i tam stali pod wody takie samochody, stare jakieś, ale część ich piechotą szła w kolumnie do Białegostoku. Stali tak ustawiane i dzieci. Pomyślałam sobie, Boże, za co oni ich tam wiozą? Za co? A te Żydzi byli takie życzliwe, wie pani, że jak gdzieś z sąsiadami mieszkali, to przychodzili, oddawali różne rzeczy, to chociaż wy skorzystać. Do mego ojca przyszedł też taki Żyd, ojciec tak on się dobrze z nim żył i mówi, Władzik, masz, i dał dla ojca takie palto, to było takie, jak oni modlili się w bożnicy, biała w czarne pasy, węższe, szersze, nakrywali się takim czymś. Mówi, zrobisz z tego co, wiadomo. To mama moja kupiła farby, ufarbowała na ciemny, liliowy kolor i sukienkę mnie uszyła. Polowania rudźbili Niemcy. To wtedy oni musieli mieć czerwone, żółte, pomarańczowe, jaskrawe kolory. Na takich dużych, grubych sznurach my przyszywali. I oni to obwiązywali pewien teren lasu i w tym terenie robili polowanie. A skąd te szmaty? Wozili nas do getta, do takiego magazyn, nie magazyn, czortek. Wiem, że tutaj od Jurowieckiej my wjeżdżali. I wyszukiwali te takie kolorowe, przywozili do Supraszla I tu darli i właśnie te dwie ciocie moje, co pracowały razem ze mną w ogrodzie. I tam też spotkałam dzieci żydowskie głodne. Nigdy tego nie zapomnę. Otwierają się drzwi, dwie dziewczynki takie żydowskie. Daj chleba, daj chleba. A my akurat trzeba trafu, mieli przerwę, jedli drugie śniadanie. I my wszyscy, ja i moja siostra cioteczna i ciocia, oddali dla nich ten chlebek. A ciocia moja mówi, przyjdźcie jutro, to damy więcej. Na drugi dzień one tylko we dwie pojechały. Ale moja mama jak piekła, akurat miała cały bochen. I ten bochen dla Janki, siostry ciotecznie oddała i oni tam gdzieś schowali. I jakoś ten bochen przewieźli tam i tym dziewczynkom dali. Tylko mówił, patrzcie, żeby Niemcy nie widzieli. To było niezależne. Nie mieściło się ani przy Sowietach, ani przy Niemcach. To było takie polskie, takie nasze. Moja mama śpiewała, ciocia śpiewała w chórze dorosłym i brat cioteczny mój wtedy był organistą w Świętej Trójcy i zorganizował chórek młodzieżowy. Zapisałam się w czasie okupacji i 54 lat prześpiewałam w chórze. Robiliśmy opłatki wielkanocne, jajko, cały chór schodził się. No wiadomo, że Niemcy by nie pozwalali, ale byli nasi chórzyści dobrze zaznajomieni z tym żandarmem cupraskim. No poszli, pogadali, w jakę sobotę, o której godzinie. Zawsze już ten oplatek robili z tyłu od podwórka w tej plebanii. To była taka odskocznia dla nas od tego ciężkiego okupacyjnego życia. Wtedy się śpiewało nie tylko pieśni religijne, ale wiele znaliśmy pieśni ludowych. No, prawdę mówiąc, jak śpiewaliśmy patriotyczne, to tak na pół głosu, cichutko. Przed śpiewem żeśmy się zeszli, to ten słyszał to, tam gdzieś w radiu Wolna Europa, bo podobna sytuacja była po 1944 roku. Też potrafili chodzić pod oknami podsłuchiwać i przyjść do organistego i powiedzieć, no, ale wy tam za mocno nie politykujcie. My politykujemy? A kto śpiewał tam to, czy to, czy to? Widzi pani? Nawet wtedy potrafili. Może nawet mniej Niemcy, bo już jak Max powiedział, to już wiadomo, że tam nikt nie poszedł. No, to była taka nadzieja, dzielili się, a wiecie wy co, a może to już będzie. Tego w oczy jeden drugiemu nie mówił, ale wiedzieliśmy dokładnie. Ten był w AK, że ta i ta była, że nasz organista w AK od początku do końca, bo potem był i aresztowany, Stanisław Hrynkiewicz. Niemcy, uciekając przed ruskimi. Przeważnie krowy zabierali i pędzili tamej z sobą gdzieś i zabrali nasze krowy. Ale ponieważ jedna taka tu pracowała jako sekretarka tam u Niemców i umiała tam z nimi podejść, pogadać i jakoś oni pozwolili zabrać te krowy. I jak oni te krowy oddali, to wszystkie krowy poszli w las z właścicielami i siedzieli tam, póki Niemcy już nie wyszli. I ja chodziłam do tego lasu, do ojca, doił te krowy i mleko w wiaderku przynosiłam do domu. I akurat z koleżanką, ona też szła, potem mleko, bo ich krowy też były w lesie. I idziemy, a ona mówi, Jacka, zobacz, a już my tu byli na skraju lasu. Boże. Jaki potworny łuk i pod niebo tuman. Mówimy, Boże święty, co to jest? Ty, ja mówię, to wygląda, że klasztor Niemcy wysadzili. Polecieli my zobaczyć ruiny klasztoru. Trzy filary stali. Ja mówię, Talka, zobacz, zobacz. Staliśmy dwie i plakaliśmy. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, ile zła potrafi zrobić wojna. Nasze tereny przeżywały ruchy tej wojny. Cieszyli się, jak Niemcy Sowietów pognali. Potem cieszyli się, jak Sowiety Niemców pognali. Zawsze było coś. Sowiety razem z polską armią pogonili Niemców, ale ci, co byli w AK, wiedzieli, co to znowu przychodzi. No i wtedy było tak, jak do dzisiaj wiadomo, niezłomni żołnierze. To był rok 44 pod jesień. Dużo młodych wtedy poaresztowali, powywozili. Po wielu latach ojciec doszedł, kto jego sypnął. Chrapkę miał, bo mieli tam jakieś sprzeczki, bo on pracował w jednym u Niemców, tata pracował w tym nadleśnictwie niemieckim. Ale widzi pani, jak to zbieg okoliczności czasem jest. Ponieważ to wszystko, budynki tamte, klasztorne były poniszczone, znowu Sowieci stali po domach. I u nas był oficer, cztery soldatki. Dwie Ukrainki i jedna tam gdzieś dalsza. A ten nasz oficer miał kolegę w NKWD, które stało na pulku. A ten kolega mówi tak do niego, ty, czy ty nie mieszkasz czasami u takiego faceta, co nazywa się Władzik Kwasiborski? No tak, to mój gospodarz. Ty. I pokazał jemu, że został zgłoszony jako współpracownik Niemców i jego mówi dziś w nocy, chapno na Syber. Ty powiedz jemu, żeby on uciekł. Wiesz pani, tak było. On prędko zostawił tego kolegę, przyszedł do domu, wszystko powiedział dla mamy i dla ojca i ojciec od razu złapał parę rzeczy, co tylko dla niego potrzeba i uciekł na wioskę. Kilka miesięcy pobył w Nowodworcach, to przychodzili po ojca kilka razy. A tu i jednego sąsiada już aresztowali, i drugiego, i trzeciego. Dużo. No i wyjechał do Warszawy, do cioci. I potem po wielu, wielu miesiącach tata już wrócił na stałe. To wszystko zaczynało ucichać. I to już tyle lat przy tym chodziku. Ach Boże. Od przybytku głowa nie boli. Zamiast dwie nogi mam teraz sześć przy chodziku i dwie naturalne. Pani raz zadzwoniła, ja jeszcze byłam w szpitalu. No i potem już jak rozłączyliśmy się, to ja sobie tak przez kilka dni leżałam i myślałam. I tak sobie układałam cały plan, co ja mam dla pani powiedzieć. No. To dla mnie chyba jest okazja mojego życia. zamknięcie tego życia w kuli reportażu.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej, Jaćka, Supraślanka, część druga. O swoim mieście opowiadała Jadwiga Żelążyk.